Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję. I jednocześnie zachęcam do komentowania i recenzowania, czy też właśnie finansowego wspierania kultury liberalnej, na przykład przez portal Patronite. Jeszcze raz serdecznie dziękuję właśnie wszystkim naszym patronom i patronkom i zachęcam do dołączenia do tego wspaniałego grona. A teraz przechodzę do równie wspaniałego grona, czyli moich gości w naszym studiu. Są z nami Dariusz Rosiek, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziennikarz, laureat m.in. nagrody Grand Press dla najlepszego dziennikarza w 2020 roku. Autor wielu książek, w tym ostatniej o Zygmuncie Baumanie. Twórca i główny prowadzący raportu o stanie świata, podcastu, który zna każda osoba interesująca się stosunkami międzynarodowymi w Polsce. Oraz Konstanty Gebert.
Dzień dobry.
Również dziennikarz, stały współpracownik kultury liberalnej, którego felietony możecie Państwo czytać w każdą środę na naszej stronie. Autor wielu książek, w tym najnowszej Ostateczne rozwiązania, Ludobójcy i ich dzieło, obsypanej nagrodami, która okazała się w 2022 roku w wydawnictwie Agora. Po tym wstępie i przedstawieniu naszych wspaniałych gości, dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj selektywnie podsumowali miniony rok i pokusili się o przewidywania na przyszły lub przynajmniej wskazali te obszary, które panowie będą obserwować najuważniej, bo wiem o tym, że stronią panowie od przewidywań. Zacznijmy proszę od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jako wydarzenia, które absolutnie zdominowało zeszły rok, szczególnie w naszym regionie. I jako takie pytanie otwarcia proponuję to, czy według panów po 10 miesiącach trwającej tej pełnoskalowej inwazji my wiemy więcej niż na samym początku wojny? Dariusz Rosiek?
No nie, oczywiście, że wiemy więcej. Jest sporo lekcji, które płynie dla nas, czyli dla ludzi, którzy w ogóle patrzą na świat i interesują się innymi ludźmi. Z tego, co się wydarzyło 24 lutego, te kilka takich podstawowych, które mi przychodzą do głowy, to jest przede wszystkim, myślę, potrzeba ciekawości i potrzeba kwestionowania wszystkiego, co słyszymy. Jak przypomnimy sobie sytuację z lutego 2022 roku, to mieliśmy wywiad amerykański, który mówił o tym, że będzie wojna i praktycznie ścianę obojętności. Ta ściana oczywiście miała różnego rodzaju wyrwy w sobie i byli również ludzie, którzy przewidywali, że wojna wybuchnie. Natomiast wszystkim nam wydawało się, że w ramach logiki, którą dysponujemy, ta wojna jest niemożliwa. Czy większości z nas tak się wydawało. Okazało się, że Amerykanie, którzy pomylili się w sposób katastrofalny w Iraku, pomylili się 6 miesięcy wcześniej w sposób katastrofalny w Afganistanie, tym razem mieli rację. I to tylko pokazuje, no jak bardzo skomplikowana jest również ta sfera ocen czy sfera analiz. Druga lekcja, która płynie, myślę, dla nas wszystkich, to jest to, że myślę, że mało kto przewidział, jak wspaniale Ukraińcy potrafili wykorzystać czas od 2014 roku do budowy swojej armii, która dzisiaj jest prawdopodobnie jedną z najlepszych armii na świecie, z tych, które są poddawane jakimkolwiek testom, na pewno najlepszą armią na świecie. I to dwie takie uwagi na początek. Mnie się również wydaje, że trzecia być może taką, żeby zacząć rozmowę, to jest taka uwaga, że przyzwyczailiśmy się do mówienia o świecie w kategoriach procesów i słusznie. Natomiast pamiętajmy o ludziach. Pamiętajmy o tym, że gdyby nie Zełenski i gdyby nie jego postawa na początku wojny, to prawdopodobnie ona by się potoczyła inaczej. Gdyby nie jego determinacja, gdyby nie jego osobiste wybory. Ludzie mają znaczenie. Takie trzy rzeczy na początek.
Tak cię słuchałem, Darku, i się zaniepokoiłem, bo moje myślenie szło w dokładnie trzech bardzo podobnych kierunkach.
Myślę, no, nie wiesz, co powiedzieć.
Tak, zjadłeś mój obiad. ale myśląc o tym samym, nie myślimy dokładnie tego samego. Dla mnie ta wojna jest ciągiem zdziwień. Pierwsze zdziwienie jest podobne do tego, o którym ty mówiłeś, to znaczy, że nikt nie potraktował na poważnie amerykańskich informacji wywiadowczych, bo w ogóle nie był potrzebny do tego amerykański wywiad. Nie mobilizuje się zimą 100 tysięcy żołnierzy, żeby zrobić wrażenie na New York Timesie. No. Czy to jest zupełnie nieprawdopodobny koszt z punktu widzenia państwa? I to się robi w celu inwazji. Ja pamiętam, jaki byłem zdumiony, że to nie zostało przyjęte natychmiast jako pewnie, jako rzecz oczywista, że Rosjanie zimą zaatakują Ukrainę, no bo inaczej po co byłaby ta mobilizacja, tak? I byłem bardzo zdziwiony, jak bardzo to było nieoczywiste. Chyba dla większości komentatorów, w tym dla wielu, było to nieoczywiste, dlatego że informacja pochodzi z Waszyngtonu, a więc to pewnie Amerykanie pogrywają, musiły nami manipulować. To zapomnijmy o Amerykanach. Są ci żołnierze na granicy, czy ich nie ma, tak? Więc pierwsze moje zdziwienie to jest to, jak dalece rzeczywistość może być bez znaczenia w prognozowaniu przyszłości. Drugie moje zdumienie, i tego absolutnie nie przewidziałem, to była Ukraina. I ty masz oczywiście rację, to jest kwestia tego, jak bardzo sensownie oni zrekonstruowali swoją armię i rzeczywiście fantastycznej roli Zełenskiego. Tyle, że ani jedno, ani drugie nie byłoby decydujące, gdyby nie Ukraińcy. Znaczy to, co jest tam najbardziej zdumiewające, to jest to, że Ukraińcom udało się zbudować Ukraińców. Społeczeństwa ukraińskiego, kiedy Ukraina zyskiwała niepodległość, nie było. Były rozbite środowiska, grupy aspiracyjne, elity i zwolennicy. Natomiast czegoś takiego jak społeczeństwo, czyli zorganizowana zbiorowość kierująca się wartościami i gotowa ponosić dla nich ofiary, tego nie było. To się wytworzyło w ostatnich latach w sposób dość zdumiewający, imponujący. I gdyby nie było społeczeństwa, to ani ta armia, ani ten prezydent sami by niczego nie zwojowali. I paradoksalnie ja myślę, że ten proces domknął Putin. Ta wojna jest dla Ukrainy tym, czym dla Polski był 1939 rok. Nie w sensie rezultatu, bo już dzisiaj wiadomo, że Rosja nie może tej wojny wygrać. Pytanie tylko brzmi, jak będzie wyglądała rosyjska przegrana, podczas kiedy Polska przegrała wojnę 1939, ale 1939 rok to było pierwsze ogólnonarodowe polskie doświadczenie. My się łudzimy, że istniała przez wieki Polska, polskie społeczeństwo, polska tożsamość. Po prostu nieprawda, nawet 20 rok jeszcze nie był tym wspólnym doświadczeniem. Wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo wiele było dezercji, bo chłopi woleli iść kosić pola niż bić się za jakąś Warszawę, tak? Dopiero 1939 rok to było takie doświadczenie wspólne dla wszystkich Polaków i to zresztą wyjaśnia, dlaczego druga wojna jest tak fundamentalnie ważna dla polskiej tożsamości. Już tak samo będzie z tą wojną dla Ukrainy. To jest dla Putina bardzo zła wiadomość. Dla Polski to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ to jest doświadczenie, które pozwoli odsunąć doświadczenie drugiej wojny. Tożsamość ukraińska nie musi być zbudowana wokół Bandery i Wołynia, bo jest pilniejsze, ważniejsze i bardziej powszechne doświadczenie.
I nie musi być budowana wokół Wielkiego Głodu również.
Tak. I to jest dla Ukrainy fantastyczna wiadomość, ponieważ tożsamość budowana wokół wspólnego cierpienia jest zawsze tożsamością słabą i chorą. To widać wszędzie tam, gdzie tak się tożsamość buduje, czy to u Żydów, czy to u Polaków, czy to u Kurdów. No. A trzecia rzecz, która tutaj dla mnie była zaskoczeniem i którą podejrzewałem, ale no, byłoby nieprzyzwoitością, gdybym powiedział, że przewidziałem. To jest to, jak bardzo słabym i fasadowym państwem okazała się Rosja. Ja myślę, że to było zdumienie przede wszystkim dla samej Rosji, ale rosyjska ewakuacja pomnika Kniazia Potiemkina z Chersonia jest dla mnie w ogóle czymś symbolicznym w tej wojnie, tak? Znaczy, zabieramy to, co najważniejsze. Zabieramy mistrza maskirowki, który jest w stanie wykonać tak genialną maskirowkę, że nawet my sami się damy na to nabrać, no, dopóki nie przyjdzie test rzeczywistości.
W 100% się zgadzam i też moje myśli idą w tym kierunku, aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem, bo ty mówisz o tym, że Ukraińcy zbudowali społeczeństwo, że to społeczeństwo zbudowali. I doświadczenie Polski, i doświadczenie wszystkich krajów, których etos zbudowany jest w momencie wojny, pokazuje, że to, czy zbudujemy społeczeństwo, okaże się w czasie pokoju, oczywiście.
Tak.
I jak wiemy, Ukraina przed wojną, za czasów prezydencji Zełenskiego, nie była, oględnie mówiąc, idealnym krajem, prawda? Ukraina ma mnóstwo rzeczy do załatwienia u siebie. Ci ludzie mają do załatwienia rzeczy między sobą. Natomiast oczywiście jest tak, że dzięki Putinowi paradoksalnie wytworzyła się sytuacja, z której już nie dyskutujemy na temat tego, czym będzie Ukraina, prawda? Nawet bardzo ostro krytykowany czasami Henry Kissinger mówi o tym, że tak naprawdę przeznaczeniem Ukrainy jest bycie w strukturach Zachodu, prawda? Oczywiście, że oprócz tego musimy zająć się tym, czym jest, czym będzie być może Rosja, może będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać, ale Ukrainy los jest mniej więcej przesądzony. To znaczy, to jest kraj, który będzie zmierzał w kierunku i struktur zachodnich, i kultury zachodniej, i tego świata, który jest od Rosji odłączony.
Czyli pan się zgadza z tym stwierdzeniem, rozumiem, że mówimy tak naprawdę o skali rosyjskiej porażki, tak? Czy Ukraina już tę wojnę wygrała w jakimś stopniu?
Jak ustaliliśmy przed programem, raczej wolałbym nie prognozować rosyjskiej porażki, dlatego że między innymi dlatego, że wcześniej prognozowałem rosyjskie zwycięstwo bardzo szybko. Więc nie wiem, jak to będzie przebiegało. Raczej wątpię, żeby to się odbyło w taki sposób, że za 3 miesiące po prostu Rosja się podda i zakończymy wojnę na warunkach ukraińskich. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś, myślę, że tak jak tutaj siedzimy i wielu słuchaczy pewnie potrafi sobie wyobrazić, co będzie za 5 lat albo co będzie za 10 lat, w jakim mniej więcej kierunku będzie zmierzać Ukraina. Bardzo ciężko nam jest powiedzieć, co się wydarzy w ciągu tych 5 czy 8 czy iluś tam lat. To nie jest takie proste. Mnie się wydaje, że jeżeli mogę w ogóle tego typu teorie snuć i hipotezy, że najbardziej realnym rozwiązaniem jest powrót do sytuacji sprzed 24 lutego i próba zamrożenia na jakiś czas dalszych wydarzeń, zwłaszcza jeśli mówimy o Krymie. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie, że ta wojna kończy się tym, że Ukraińcy zajmują Krym. Bardzo, bardzo jest mi trudno przyjąć, że na coś takiego Rosja się zdecyduje. Natomiast jestem w stanie sobie doskonale wyobrazić sytuację, w której w związku ze zwycięstwem Ukrainy na polu walki Rosja godzi się na to, żeby Krym uzyskał status, nie wiem jak to nazwać, w którym status konstytucyjny tej strefy jest zamrożony na kilkadziesiąt lat i wracamy do rozmowy za 50, 100 czy ileś tam lat. Takie coś wydaje mi się możliwe. Więc trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której, zwłaszcza jak patrzymy obecnie na to, co się dzieje na polu walki, żeby którakolwiek ze stron wygrała w ten sposób, że zniszczy, zmiażdży drugą.
No tak, no to jest w ogóle pytanie o to, co miałoby oznaczać to ukraińskie zwycięstwo. Tak? No jeśli się rozmawia z samymi Ukraińcami, to oni sami też nie są zgodni. Tak? To znaczy właśnie, czy to jest kwestia wycofania się do granic sprzed 24 lutego, czy właśnie Krymu, o którym pan mówił, czy może jeszcze więcej. Tak? Wiele osób mówi nawet o atakowaniu czy zajmowaniu terytoriów rosyjskich. Jak pan uważa?
Ja dzięki Bogu nie uważam. To znaczy zbyt wiele razy się pomyliłem, przewidując przyszłość, żebym dał się wpuścić w ten kanał. Ale myślę tylko o czymś takim, że jeżeli do tej sytuacji patowej, o której mówiłeś, dojdzie dlatego, że obie strony wyczerpią swoje siły, no to Ukraina nie będzie miała możliwości, nawet hipotetycznej, prawda, odzyskania siłą ziem utraconych w 14 roku. I wtedy można sobie wyobrazić jakieś formalne zalegalizowanie sytuacji patowej ze świadomością, że to jest tylko pieredyszka, pierestriełko, tak? Natomiast jeżeli do sytuacji patowej dojdzie, kiedy Ukraina będzie zwycięska na polu walki. Ja sobie nie bardzo wyobrażam takiej armii ukraińskiej, która powiedzie, no dobra, to tu stajemy, a o Krymie to się porozmawia. Nawet jeżeli pan prezydent by bardzo był już zdania, że lepiej nie ryzykować. Znaczy, sytuacja ma swoją własną dynamikę. I dopóki nie będziemy wiedzieli, jaka jest ta dynamika, to prognozowanie sytuacji wydaje mi się...
A dynamika się zmienia.
Dlatego jest dynamiczna.
Tak, no, znaczy te, i też jest uzależniona od czynników zewnętrznych, tak? Szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę, no to jej sytuację na polu walki determinuje wsparcie Zachodu. Ostatnio mieliśmy tą...
I to jest kolejne zdziwienie.
No właśnie,
prawda?
No właśnie, bo to my rozmawialiśmy o tym...
Nihilistyczny, pozbawiony wartości Zachód okazuje się przestrzenią, w której dla ratowania narodu, którym nikt się nie interesował przed 24 lutego, zmobilizowane zostają miliardy dolarów i wsparcie polityczne w skali, która no, jest powszechna. I oczywiście możemy sobie rozmawiać na temat tego... trwa to 10 miesięcy. Możemy sobie rozmawiać na temat tego, jak Niemcy pomagali, jak Francuzi pomagali, prawda? Możemy sobie rozmawiać o Macronie, który jeździ i wykonuje jakieś czynności, które nam wydają się kompletnie pozbawione sensu. To oczywiście też ma miejsce. Natomiast generalnie to, co robi Zachód przez te ostatnie 10 miesięcy, jest niezwykłym pokazem jedności i wsparcia dla narodu, który potrzebuje takiego wsparcia. Oczywiście Zachód to robi we własnym interesie i słusznie, że to robi we własnym interesie, ale równocześnie dzięki temu ta wojna może być prowadzona w tej chwili na warunkach ukraińskich.
No ona jest prowadzona na warunkach ukraińskich tak długo, jak długo jest to wsparcie z Zachodu.
Tak.
Więc ukraińskość tych warunków jest dość umowna.
Ale nikt nie podważył do tej pory tej zasady, że ta wojna skończy się wtedy, Biden to bardzo często powtarza, kiedy Ukraińcy uznają, że chcą ją zakończyć, prawda? Na razie tego się trzymamy. Tak. Bez względu na to, co mówi Emmanuel Macron czy Scholz.
Tak, no tylko, że to znaczy, że nikt nie będzie Ukraińcom przystawiał pistoletu do głowy, żeby zgodzili się na warunki wymyślone w Paryżu czy w Waszyngtonie, ale to też oznacza, że dawcy pomocy wojskowej no, mogą w tym momencie uznać, że to już się przestaje opłacać, tak?
Oczywiście.
Dzięki Bogu jeszcze nas zima nie postawiła przed pierwszym testem, ale gdybyśmy mieli zamiast 18 stopni na Nowy Rok, jakbyśmy mieli w Warszawie, byśmy mieli minus 18, tak jak to normalnie bywało, ja nie jestem pewien, czy nasz entuzjazm dla Ukrainy by nie wychłódł dramatycznie. Więc ten sukces ukraiński opiera się w równym stopniu na ukraińskim bohaterstwie i na przemyślanej solidarności Zachodu. A to oznacza, że można sobie ją przemyśleć inaczej, jeżeli na przykład zrobi się zimno i zabraknie gazu i ropy, a alternatywne źródła energii nie okażą się wystarczająco wydajne. I Zełenski to wie. On wie, że on walczy swoimi rękami, ale cudzą bronią. Tymczasem krach rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego prognozowany już od maja do tej pory się nie zdarzył. Oni nadal mają czym strzelać. Ukraina takich własnych rezerw nie ma. I to jest czynnik, który bardzo mocno będzie wpływać na tę wojnę. Podobnie jak to, że Ukraina nie ma broni atomowej. Jeżeli by w którymś momencie doszło do katastrofy armii rosyjskiej na polu walki i byłaby możliwość, żeby armia ukraińska weszła do Rosji, no to usłyszy z Moskwy niewątpliwie, że jeżeli my zobaczymy u siebie ukraińskich żołnierzy, wy zobaczycie u siebie rosyjską broń atomową. Tak? No, bo to ta broń jest. Zełenski też to wie.
To jest ten argument, że państwa, mocarstwa atomowe nie przegrywają wojen. Tak? To znaczy, bo zawsze mają
pory,
właśnie
tak.
ten ostateczny
argument.
To
jest argument bardzo mocno śledzony w Teheranie. Tak? Bo to już nie tylko Kim Il-sung i Kaddafi, ale Ukraina, Rosja. Jeżeli chce się być niezależnym, tą niezależność można oprzeć wyłącznie na broni atomowej. Nic innego jej nie gwarantuje.
Rozmawialiśmy głównie teraz o Ukrainie. Wspomnieliśmy trochę o Rosji. Pan Dariusz wspomniał o tym, czym miałaby być ewentualnie Rosja w przyszłości. Jak mogłaby ona się zmienić? Dużo się mówi o tym, czy w ogóle jest możliwy ten powrót do business as usual pomiędzy Zachodem a Rosją. Czy to już nie wróci? Z jednej strony mamy takie deklaracje, szczególnie krajów naszego regionu i oczywiście Ukrainy, no ale tak jak wspomnieliśmy tutaj, to co robią panowie na przykład Macron czy Scholz jest co najmniej dwuznaczne, jeśli chodzi o porozumienie z Rosją. Czy według panów my przekroczyliśmy jakiś taki bezpowrotny punkt w tych relacjach, czy to może wrócić do tego, co było przed 24 lutego?
No punkty bezpowrotne okazują się bezpowrotne, kiedy się je przekroczy. Dopóki się ich nie przekroczy, nic na ten temat nie wiadomo. I do tej pory, mimo sytuacji dużo bardziej dramatycznych w przeszłości, zarówno po rewolucji bolszewickiej, jak i po II wojnie, no, dążono do business as usual z bardzo prostego powodu. No, Rosja się nie przeniesie na inną planetę, tak? Więc myślę, że tutaj będziemy mieli business as usual, nawet z Rosją, która pozostanie na trwale okropna, a to jest całkiem możliwy scenariusz, czego dowodem jest to, że powróciły z Rosji anegdoty polityczne, których przez ostatnich 30 lat właściwie nie było.
I są to... Powiedz jakąś.
No to są anegdoty najwyższej klasy. Rozmowa w bydlęcym wagonie. A nie wie pan, do którego gułagu nas wiozą? Nie, ja tam się nie interesuję polityką. No więc z taką Rosją, tak, też będzie business as usual. No bo jaka niby jest alternatywa?
Jest potrzeba w nas, żebyśmy rozwiązali jakoś problem Rosji. Bo Rosja jest problemem nierozwiązywalnym. Jak to Churchill mówił, że to jest łamigłówka owiana tajemnicą wewnątrz zagadki, czy coś w tym rodzaju, prawda?
To ja tylko jeszcze dodam tutaj, czy to pytanie. Czy my możemy rozwiązać ten problem z zewnątrz, czy ten problem musi być rozwiązany z wewnątrz, a z wewnątrz widzimy, że jakby nie ma specjalnej motywacji do tego, żeby go rozwiązać?
Mi się zdaje, że to jest coraz bardziej nieistotne dla nas pytanie. To znaczy, Rosjanie mogą rozwiązać problem Rosji. My, jak się bierzemy za rozwiązywanie problemów innych krajów, my, czyli Zachód, to wychodzi słabo w ostatnich latach, mówiąc najdelikatniej. Patrząc na Irak, na Bliski Wschód, na Afganistan, to nie są pochwały godne rzeczy. Teraz się zaczynam bać o Iran, więc zobaczymy, jak to się będzie akurat tam toczyło. Natomiast ja nie wiem, no... Być może Rosjanie chcą żyć w kraju, który nie jest demokratyczny, który jest rządzony, który jest w posiadaniu oligarchów i który jest rządzony przez człowieka, którego oni wystawiają do roli rządzącego. Nie wiem, czy tak jest. Nie czuję się ekspertem w sprawach rosyjskich. Jeżeli tak jest, to co nam do tego? To znaczy, jeżeli tak uważają, no to tak będą mieli. My możemy przyjąć do wiadomości, że tak to się odbywa i próbować tworzyć świat, który opiera się na innym systemie wartości. I być może inaczej się nie da.
No tak, tyle tylko, że owi hipotetyczni Rosjanie, którzy decydują się na taki model państwa, mogliby tu odpowiedzieć, no gdyby nie nasze niesamowite wysiłki, no to byście zobaczyli, jaka ta Rosja mogłaby być. Można sobie bez trudu wyobrazić Rosję nieporównanie gorszą, prawda? Widzieliśmy też taką Rosję. Więc można by powiedzieć, że to dzięki wysiłkowi zwykłych Rosjan, którzy powstrzymują marsz ku katastrofie, mamy Rosję, z którą wyobrażalny jest business as usual, chociaż ona nam się nie podoba. I nie jestem wcale taki pewien, zwłaszcza jak patrzę na wiślańską politykę, czy ta Rosja to rzeczywiście się kieruje takim innym systemem wartości, tak?
Co ma pan na myśli?
Począwszy od szczucia na mniejszości, które mamy wspólne między Warszawą a Moskwą, poprzez cezaropapizm, w wykonaniu prawosławnym, ale idea jest ta sama. Religia służy do tego, żeby być podporą tronu, a wtedy tron staje się ołtarzem. Poprzez taki codzienny autorytaryzm władzy, której nie przychodzi do głowy, że ona odpowiada przed obywatelami nie raz na 4 lata, jak ktoś coś wrzuca do urny, tylko odpowiada codziennie i po to jest. No to są wartości wspólne, tak? Więc ja wcale nie jestem pewien, czy to jest tak, że tutaj nastąpiło fundamentalne rozdzielenie wód i po jednej stronie mamy, prawda, tą paskudną pianę rosyjską, a po drugiej stronie nasz czysty zachód z samych elfów się składający, bo jako żywo i Warszawa, i Rzym z tym rządem, jaki jest, i Sztokholm ze Svenska Demokraten, no bardzo mocno realizują rozmaite wartości, które oprócz tego uważamy za wyłącznie rosyjskie.
Nie uważamy ich za wyłącznie rosyjskie, tylko jak słyszę tego typu argumenty, z którymi oczywiście się zgadzam, bo demokracja jest bardzo słabym ustrojem, tylko że posiada tę okoliczność, że możemy sobie rządy zmienić, możemy zmieniać różnego rodzaju praktyki, możemy wywierać presję na rządzących i tak dalej. I mało tego, przychodzi mi taka anegdota ze Sławomira Mrożka, który mówił, że jeśli uważasz, że wszystko jest jedno albo wszystko jest to samo, to rozgrzej patelnię do 30 stopni i usiądź na nim gołym tyłkiem, a potem rozgrzej do 100 stopni i usiądź na tym gołym tyłkiem i zrozumiesz, że to nie dokładnie jest to samo. I to jest, mniej więcej, taka jest moja odpowiedź na to, co ty mówisz, bo oczywiście, że w Polsce media publiczne są przejęte przez patologiczną władzę, sądy są przejęte przez patologiczną władzę, ale nie do końca. Nie jesteśmy Węgrami, nie jesteśmy Rosją, nie jesteśmy Białorusią i tak dalej. I ta różnica to jest, jednak kolosalna.
Zasadnicza. Tyle tylko, że jak widzę, zgadzasz się co do jednego, że i tu, i tam rządzi zasada gorącej patelni.
Dobrze, tylko co miałoby z tego wynikać?
Tyczy się stopni, do których tę patelnię rozgrzewamy. A ja jestem zwolennikiem...
I u nas się do 100 stopni nie rozgrzeje.
Masz absolutną rację.
Bo tak.
No ale ja jestem zwolennikiem patelni, która służy do tego, żeby robić na niej jajecznicę, ale na niej, do której się nigdy nie siada. W związku z tym zasada mniej lub bardziej rozgrzanej patelni w ogóle nie ma zastosowania. I jedyne, co mówię...
Ma, to... bo taki wygląda życie, tak wygląda świat. To znaczy,
nie zupełnie.
A mógłbyś podać jakiś przykład kraju, w którym patelnia służy wyłącznie do smażenia
jajek? Islandia, Nowa Zelandia,
ciekawe,
Norwegia.
No, nie jestem gotów rozmawiać na temat Islandii czy Nowej Zelandii, bo nie znam kompletnie, ale jestem prawie pewien, że jak porozmawiasz z Nowozelandczykami, to powiedzą ci, u nas to nie działa, tam to nie działa, to jest źle i tak dalej. Z Norwegami? Na 100%.
Ale oczywiście, że tak, ponieważ to nie jest podział na zwolenników gorącej patelni i mieszkańców państwa idealnego, to jest podział na zwolenników gorącej patelni i zwolenników zimnej patelni w kuchni, w której masa rzeczy może nie działać, gaz może nie dochodzić, podłoga może być spaczona i tak dalej. To nie jest wybór między absolutnym dobrem a absolutnym złem. Natomiast myślę, że jest rzeczą ważną, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, no. Ta gorąca patelnia jest u nas dużo mniej podgrzana, ale grzeje. Mrożek oczywiście ma rację, ale to jest tak jak w tej starej anegdocie o tym, jak to było sobie raz państwo, w którym rządziła jedna partia, panowała jedna doktryna polityczna, która głosiła, że 2 i 2 jest 6. Ludzie, którzy twierdzili, że 2 i 2 jest 4, zamykano w więzieniach, bito pałami, zmuszano do emigracji, no w ogóle straszne rzeczy, w któregoś dnia w partii nastąpił przewrót i do władzy doszła frakcja, która twierdziła, że 2 i 2 jest 5. A ludzi, którzy nadal twierdzili, że 2 i 2 jest 4, brano na przyjacielskie rozmowy, no chyba nie chcecie, towarzyszu, żeby wróciły te straszne czasy, kiedy 2 i 2 było 6.
Tak, wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tego, jakby rzeczywistości, w której my funkcjonujemy, tak? To rzeczywiście mogłoby być lepiej, to jest to, o czym pan Dariusz mówił. Natomiast w tym obecnej rzeczywistości niektóre procesy nie idą w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, natomiast nie jest tak źle, na przykład jak porównując do Rosji. Dlatego Dlatego ja mam też problem z tym porównaniem pomiędzy Rosją a Polską, które często pojawiało się w polskiej debacie publicznej i wśród na przykład opozycji, no że de facto mamy Prawo i Sprawiedliwość, które jest partią prorosyjską i mamy dokładnie takie same tendencje jak w Moskwie, no tylko różni się to skalą. No jednak nie, to, że nie, to się różni skalą, to jest bardzo istotne, tak? Znaczy, że w Polsce Polska nie dokonuje inwazji na inne państwa, ale nie ma tu więźniów politycznych, no nie zabija się przeciwników politycznych, jakby to są te różnice.
Panie Kuba, ale ja w ogóle nie mówię, że tych różnic nie ma. One są i są fundamentalne. Ja po prostu mówię, że w Warszawie także grzeją patelnie. W związku z tym przyganianie moskiewskiej patelni, to jest przyganiał kocioł garnkowi, tak?
Panowie, mamy za sobą Rosję i Ukrainę, chyba że coś do tego tematu jeszcze byście chcieli dodać w zakresie tego, co was jeszcze zaskoczyło najbardziej. Bo tutaj mieliśmy te trzy zaskoczenia, to znaczy zaskoczenie Ukrainą, tym, że ona tak bardzo się zmieniła w ciągu tych niecałych 10 lat, zarówno jako państwo, społeczeństwo, armia. Zaskoczenie Rosją, że była tak słaba pod każdym względem. I zaskoczenie Zachodem i o tym, że pogłoski jego śmierci były przesadzone, szczególnie w kontekście tego Afganistanu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, ale też z doktorem Piotrem Łukasiewiczem w naszym poprzednim odcinku, kiedy właśnie Amerykanie byli skompromitowani w jakiś sposób, dlatego też te informacje pochodzące z amerykańskiego wywiadu były traktowane z taką rezerwą. Czy macie tu jeszcze, panowie, jakieś zaskoczenia?
No ja jeszcze bym dodał do tego być może te konwulsje niemieckie, które są bardzo ważne i ciekawe.
To Zeitenwende słynne.
No, przede wszystkim to, co się z Niemcami wydarzyło po 24 lutego i co jest chyba jednym z ważniejszych okresów dla istnienia tego państwa i tego narodu. Ich debata na temat tego, w jaki sposób Niemcy doprowadziły do tak silnego uzależnienia od Rosji, ich próby wyjścia z tego, znaczy one z jednej strony budzą przynajmniej u mnie ogromny podziw, że są w stanie tego typu samokrytykę przeprowadzić. Z drugiej strony no, co chwila mniej więcej widzimy, jak trudne są to procesy, zwłaszcza dla polityków, bo opinia publiczna radzi sobie z tym doskonale, to znaczy krytykując w zasadzie wszystkich, którzy czy to nie chcieli najpierw wspomagać Ukrainy w jakiś sensowny sposób, czy próbowali no, jakiś sztuczek, żeby ten business as usual wrócił jak najszybciej. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne. Najważniejsze państwo europejskie, najbogatsze państwo europejskie. Bardzo ciekawe będzie przyglądanie się przyszłości tego państwa. I no, mówię tak, jakbyśmy byli gdzieś tam, nie wiem, mieszkali tysiące kilometrów od Niemiec, no my jesteśmy tak samo częścią tego, bo to, co będzie się działo z Niemcami, będzie miało na nas bardzo silny wpływ tak samo.
Tak, no i przed wojną też miało kluczowy wpływ, oczywiście. No bo pan wspomniał o tym rozdźwięku pomiędzy społeczeństwem a elitami politycznymi, ale ja pamiętam, że taki podobny rozdźwięk był pomiędzy ekspertami niemieckimi zajmującymi się polityką międzynarodową, a politykami. To znaczy rozmawiając z nimi właśnie na przykład a propos zagranicznej polityki Niemiec względem Rosji, czy polityki energetycznej, która doprowadziła do tego uzależnienia od surowców rosyjskich, to oni również nie potrafili tego wyjaśnić.
Jest więcej rzeczy, których nie potrafimy wyjaśnić. Mnie zdumiewa nasz brak ciekawości. Rosja od lat mówi, że przyczyną konfliktu z Ukrainą jest to, że Ukraińcy stale terrorystycznie bombardują miasta rosyjskie w Donbasie i tak dalej, mordują cywili, różne te. Po stronie rosyjskiej frontu nie ma ani jednego zachodniego korespondenta. Ja rozumiem, że polscy czy amerykańscy dziennikarze tam by nie mogli pracować, ale brazylijscy albo indyjscy by mogli znaleźć przyzwoitych brazylijskich czy indyjskich freelancerów, żeby pojechali, a potem by zrobili reportaż o tym, co tam się dzieje, to nie jest niemożliwe. Gdyby nas naprawdę interesowało, jak wygląda ta wojna widziana z rosyjskiej strony linii frontu, to byśmy tam posłali dziennikarzy. Nie mamy tam dziennikarzy. Nie wiemy zupełnie, jak funkcjonuje państwo ukraińskie. Czy ktoś jeszcze, oprócz Zełenskiego, podejmuje decyzje? Werchowna Rada się spotyka, żeby przyklepać jego dekrety. I rzeczywiście w warunkach wojennych jest dość trudno, żeby parlamentaryzm funkcjonował normalnie. ale istnieją rozmaite struktury pośrednie, które pewnie podejmują decyzje. Nie wiemy. Nie bardzo możemy się tego dowiedzieć z ukraińskich mediów, bo ukraińskie media są pod bardzo silną kontrolą państwa. Nie bardzo wiemy, jak wygląda ta wojna z ukraińskiej strony linii frontu, ponieważ żeby tam dotrzeć na linię frontu, nie do zaplecza, na linię frontu, trzeba spełnić wymogi stawiane dziennikarzom przez ukraińską bezpiekę, które sprawiają, że tylko zaufani dziennikarze tam jadą. Innymi słowy, mamy obraz tego konfliktu z drugiej, trzeciej albo czwartej ręki. Ten obraz ze strony rosyjskiej jest zakłamany ponad wszelką wątpliwość, co sprawia, że nawet jeżeli tam są elementy prawdziwe, to i tak nikt nie rozpoznamy, bo nie ma żadnego powodu, żeby ufać czemukolwiek, co podaje rosyjska propaganda. Ze strony ukraińskiej mamy obraz dużo bardziej zróżnicowany i to nam niby wystarcza, ale to wszystko jest wiedza z drugiej, trzeciej, czwartej ręki. I nie widzę tej dzikiej presji czytelników, słuchaczy, widzów na redakcję. Chociaż no zróbcie coś, żebyśmy wiedzieli, jak jest naprawdę. Tak jakbyśmy byli bardzo zadowoleni z tego, co wiemy z drugiej ręki. Niekoniecznie chcieli wiedzieć, jak jest prawdziwiej, tak?
No ale myślą panowie, jaka jest przyczyna tego samego rzeczy. Ja tylko wtrącę, no, że mamy jednak reportaże nawet polskich dziennikarzy prosto z linii frontu, chociażby, no nie wiem, Mateusza Lachowskiego, osób, które tam rzeczywiście dotarły. I tak samo też jest, że jednak media ukraińskie informują, nie mówię, że o wszystkich, no ale o konkretnych przewinieniach ukraińskiego rządu czy ukraińskiej armii. Mieliśmy to śledztwo Kyiv Post dotyczące Legionu Międzynarodowego.
Tak, ale kiedy się pojawiły w internecie filmiki okazujące żołnierzy ukraińskich torturujących czy zabijających rosyjskich jeńców wojennych, oprócz deklaracji, że w tej sprawie będzie śledztwo, nadal nie wiemy nic. Pierwsze się pojawiły w marcu, potem latem. Nadal nie wiemy, czy jest śledztwo, czy się czymś zakończyło. To nie jest jakaś specyficzna okropność strony ukraińskiej. Tak się zawsze dzieje na wojnie. Tylko no, od tego jesteśmy my, dziennikarze, żeby to zawsze trochę przepychać dalej. Tak?
Bardzo trafna uwaga. Całkowicie sympatyzuję z Ukraińcami, którzy nie o wszystkim chcą mówić w tej chwili. Równocześnie mam nadzieję, że jest cała grupa wolnych dziennikarzy, którzy zbierają informacje na temat wszystkiego tego, o czym nie wiemy, ponieważ, no dokładnie tak jak Kostek mówi, na tematy strategiczne wiemy to, co chce CIA, żebyśmy wiedzieli, wywiad, czy to wywiad brytyjski, czy wywiad amerykański, co na jedno wychodzi. Na tematy związane z przebiegiem wojny w sposób taki bardziej techniczny wiemy tyle, ile powiedzą nam Ukraińcy. Rosjanom nie wierzymy i słusznie. Ukraińcy mówią to, co jest w interesie i oczywiście, że tak. Oczywiście, no a co mają mówić? To, co jest w interesie Rosji albo to, co jest neutralne? No oni prowadzą wojnę, walczą o przeżycie. I to jest zupełnie oczywiste. Natomiast naszą rolą jako dziennikarzy jest to, żeby przebijać się przez tą ścianę czy przez tą zasłonę, która jest stawiana i dochodzenie do... A równocześnie, jeżeli tego się nie da zrobić, bo być może się tego nie da zrobić w sposób
to
taki...
O tym to, też trzeba informować.
To o tym tak. Też trzeba mówić, żebyśmy mieli świadomość. A pyta pan dlaczego? No dlatego, że oczywiście łatwiej jest przyjąć założenie, że w tej wojnie, w której swoją drogą podział na dobrych i złych jest dosyć wyraźne. No tutaj
no właśnie,
nie ma...
To jest ta kwestia, że nawet dziennikarze na froncie na to zwracają uwagę.
Tak, no tu jedno państwo zostało zaatakowane przez drugie państwo bez żadnego powodu. Poza powodami imperialistycznymi, nazwijmy to. Więc to nas korci, żebyśmy już na nic innego nie zwracali uwagi. Ponieważ ta fundamentalna zasada została złamana, no to w zasadzie wszystko to, co robią Ukraińcy, jest dobre, a wszystko to, co robią Rosjanie, jest złe. I według tych zasad również relacjonujemy całą tą wojnę. Tak, powinniśmy to kwestionować i powinniśmy jako dziennikarze drążyć i dochodzić do prawd troszeczkę bardziej skomplikowanych i troszeczkę może bardziej trudnych do przyjęcia dla nas. Wydaje mi się, że tego typu przykłady są One nie są częste, ale takie się zdarzają i warto je wspierać, warto je nagłaśniać.
Ja tutaj za przykład mogę podać chociażby tekst pana Konstantego właśnie. Pan napisał kilka miesięcy temu taki felieton dla nas, Ukraina to, czego nie wiemy. I tam właśnie się pojawiły tego typu argumenty. Zalinkujemy państwu ten tekst w opisie odcinka. Panowie, chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę się spróbowali oddalić od tych tematów. Możemy pozostać dalej w formule zaskoczeń. Natomiast co takie jedno wydarzenie, czy jeden proces, który najbardziej zwrócił waszą uwagę w zeszłym roku, poza tymi tematami, o których już wspomnieliśmy?
Nie jeden, tylko dwa, bo to są dwie kwestie o fundamentalnym znaczeniu. To jest wojna w Tigreju i wybory w Izraelu. Jedno i drugie, oprócz tego, że je ma dramatyczne znaczenie dla kraju, w którym to się dzieje, ma fundamentalne znaczenie dla świata. W Izraelu po raz pierwszy od Niemiec w latach 30. w demokratycznych wyborach doszła do władzy partia, której program głosi zniesienie fundamentu demokratycznego państwa. To się nie zdarza. Znaczy, takie partie z reguły funkcjonują gdzieś na marginesie, są właśnie na ten margines spychane, inne partie odmawiają z nimi współpracy, aż się chociaż trochę ucywilizują, tak? No tak Meloni mogła zostać premierem Włoch, no bo chociaż program Fratelli d'Italia się niby nie zmienił, no to ona się odcięła od wszystkich jego punktów, tak?
No ale tych najbardziej radykalnych, tak.
Tak, no mamy w Izraelu ministra bezpieczeństwa narodowego, który wcześniej siedział za wspieranie terroryzmu i którego armia nie chciała jako poborowego, bo uznali, że on z bronią będzie stanowił zagrożenie. Tak? Mamy Departament Wzmacniania Żydowskiej Tożsamości Państwowej, tak to się nazywa, Orwell by tego nie wymyślił, z budżetem sięgającym 75 milionów szekli, którego celem będzie realizacja pierwszego zdania deklaracji programowej tego rządu, że naród żydowski ma niezbywalne i wyłączne prawo do całej ziemi Izraela. Znaczy, to nie są rzeczy, które się mieszczą w demokracji. W żaden żywy sposób. Nie wiem, jak to upychać i przykrawać. I mamy jako jeden z postulatów tej koalicji przyjęcie ustawy o tym, że Kneset ma prawo odrzucać wyroki Sądu Najwyższego. Znaczy, nie było takiego przypadku. I teraz pytanie brzmi, czy demokracja może to przeżyć? Innymi słowy, czy po tym, jak Izraelczycy zobaczą, jakie są konsekwencje realizowania takiego programu, no, wrzasną z oburzeniem i w następnych wyborach wyrzucą drani, jeżeli będą następne wybory. Tak? No, na razie wiemy, że w takim sondażu prowadzonym przez izraelską telewizję, że już gdyby teraz były przeprowadzone wybory, to Netanyahu nie miałby większości. A 60% Izraelczyków ocenia jego rząd źle. No dobra, to jeszcze nie znaczy, że demokracja będzie umiała to przeżyć. Demokracje na ogół nie dają sobie rady z takim zagrożeniem. No. W Niemczech się nie odsunęło faszystów do władzy. We Francji, gdyby rząd Vichy dotrwał jako niezależny rząd niby niezależnego państwa do 1945 roku, marnie sobie wyobrażam powrót demokracji francuskiej, której odbudowanie bez wojsk anglosaskich nie byłoby możliwe. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dramatyczne.
Nadzieją może dla Izraela jest to, że za 3 tygodnie się pokłócą.
Tak, tyle tylko, że jak się pokłócą, to na tej kłótni wygrają faszyści. No.
Tak myślisz, że
z całą pewnością.
Będzie to szło w tym kierunku.
Tak,
nie?
Że oni już mają większe poparcie, tak? Sondażowo niż mieli.
Nie. Oni są w sondażu właśnie tracą 2 z 14 miejsc. Ale to, co się zdarzyło, to jest to, że tych faszystów Netanyahu przecież sam utworzył, tak? On poświęcił tygodnie na to, żeby namówić 3 maleńkie partyjki, równie skrajnie prawicowe, ale nie lubiące się nawzajem, żeby się połączyły. We wszystkich poprzednich wyborach głosy oddane na te partyjki się marnowały, bo nie dawały rady przekroczyć progu wyborczego, tak? Dopiero po licznych zabiegach pana premiera, któremu chodziło o to, żeby ani jeden głos oddany na prawicę się nie zmarnował, oni się połączyli i nagle się okazało, że nie dosyć, że jest sens na nich głosować. Ich zwolennicy na nich nie głosowali, no bo wiadomo, że i tak nie wyjdą do Knesetu, no więc po co? Mało tego, skoro Netanyahu tak bardzo zależy na tym, że ta partia powstała, no to, to ma sankcję państwową. Znaczy, już można. I tego się nie odkręci.
Ale z drugiej strony, przecież zaraz oni, jak dostali się do tego parlamentu w koalicji właśnie zmontowanej przez Bibiego, no to się pokłócili. Więc możliwe, że ja rozumiem, że tutaj stawką jest to, że warto się pogodzić, no bo trafimy znowu może silniejsi do tego parlamentu w przypadku kolejnych wyborów, ale możliwe, że jest tak, że ta skrajna prawica dalej będzie się dzielić i może to było coś jednorazowego, a nie jakiś precedens, który będzie się potem powtarzał.
Nie, to, że oni się podzielili strukturalnie, że już nie są jedną partią, to było oczywiste. Rzecz w tym, że oni zaistnieli i ich zwolennicy mogli się policzyć, tak? Mhm. Tego się nie odkręci. A jeżeli się koalicja rozpadnie, to w następnych wyborach faszyści mogą tylko zyskać, no bo to będzie...
Tylko, Kostek, to jest tak, no. Mieliśmy nie prognozować. No. Jeszcze parę lat temu też wydawało się na przykład we Francji, prawda, że wzrost pani Le Pen i wzrost Frontu Narodowego, czy jak oni się tam teraz nazywają, zgromadzenia, jest nieunikniony. No, mieliśmy podwójne wybory we Francji w tym roku. Realnie rzecz biorąc, nic się nie zmieniło.
Realnie rzecz biorąc, nigdy skrajna prawica we Francji nie miała tylu głosów.
Nie zdobyła 30% Dobra.
40 parów.
Dobrze.
40 parów.
Dobrze, ale ciągle demokracja francuska sobie z tym radzi. To jest pytanie, które zadałeś, jest zasadne i to jest oczywiście pytanie, które, na które będziemy pewnie w tym roku patrzeć. Czy demokracja izraelska sobie z tym poradzi? Tak.
Demokracja francuska sobie z tym radzi dlatego, że faszyści są nadal na zewnątrz. Nie są częścią koalicji rządowej, nie mają prezydenta, mają władzę...
I mają wsparcie ludzi.
Mają wsparcie ludzi, mają władzę w regionach i mają władzę w gminach, natomiast nie są w rządzie. Nadal wytrzymała koalicja wszystkich innych partii, że z faszystami nie idzie się do łóżka. W Izraelu nie są ministrami. Czy na tym polega różnica? Ja oczywiście bym strasznie chciał, żeby było tak, jak mówisz, że to jest jakiś przejściowy koszmar, z którego się obudzimy, odetchniemy, otrzemy pot i będzie jak przedtem, ale nie bardzo w to wierzę.
Mówiłem o ludziach na samym początku. No, Netanyahu to jest człowiek, który rozdaje karty i to jest człowiek, który stworzył ten system.
Ale pewnie... on tego nie może odkręcić. Nawet gdyby nagle sam się obudził i powiedział, nie, jednak nie chcę rządzić razem z faszystami. Oni już są, oni mogą poczekać. Netanyahu nie mógł.
Tutaj przecinek, to znaczy wiem, że mamy jeszcze ten Tigray, ale bym najpierw spytał pana Dariusza o te...
Ja bym tonację zmienił kompletnie, to nie wiem, czy...
Możemy.
Możemy?
Tak, najpierw.
Bo oczywiście są ważniejsze rzeczy w tym roku, ale... Dla mnie osobiście takim wydarzeniem, które było znaczące w sferze symbolicznej, w sferze, nazwijmy to, kulturowej, była śmierć Elżbiety. To było odejście osoby wyjątkowej, nie ze względu na swoje jakieś zasługi moralne, etyczne czy polityczne, chociaż te również ma na swoim koncie, ale ze względu na to, kim była ta osoba. Była, wydaje mi się, postacią wyjątkową, bo być może ostatnią z postaci publicznych, która przeżyła tak wiele w centrum świata, w centrum władzy, w centrum wydarzeń. Przez 70 lat, od czasu, kiedy Wielka Brytania była no już schodzącym powoli, ale jednak ciągle mocarstwem światowym, do momentu, kiedy Wielka Brytania bywa przedmiotem dowcipów w różnych krajach.
Pośmiewiskiem nawet.
Czy pośmiewiskiem, tak. Osoba, która przeżyła kilkunastu premierów, osoba, która...
To każdemu państwu życzę.
Równocześnie stała się sama w sobie pewnym... mitem, który, dzięki któremu Brytyjczycy ciągle odnajdują się, czy odnajdywali się jako Brytyjczycy. Odnajdywali swoją tożsamość, zakorzenienie. To jest coś, czego, myślę, wielu narodom brakuje i dlatego była to postać wyjątkowa. Bardzo ciekawe jest, jak będzie sobie Wielka Brytania radziła dalej. My widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Brexit, jeśli chodzi o historie związane z rodziną królewską i w ogóle o stan tego państwa. Tegoroczna historia z panią premier, która przegrała z główką kapusty, wydaje się najbardziej tutaj taka znacząca i symboliczna. Równocześnie też nie skazujmy Wielkiej Brytanii na śmierć, bo może to jest troszkę przedwcześnie. To jest bogate, rozwinięte państwo, które ciągle jest, posiada ogromne atuty i w którym wielu ludzi ciągle chce mieszkać. To jest kraj, który będzie się zmieniał, będzie przeżywał i pewnie wyjdzie z tego kryzysu, który właśnie przeżywa. No tym niemniej śmierć Elżbiety była niezwykle klarownym takim zamknięciem pewnego okresu, czy może zaznaczeniem okresu ogromnego kryzysu, który przechodzi Zjednoczone Królestwo i który w dalszym ciągu nie wiemy, w jaki sposób się skończy. Czy się skończy rozpadem tego państwa, czy się skończy jakąś formą przetrwania.
To jest też ta kwestia chyba znaczenia monarchii dla demokracji, tak? Właśnie tego czynnika stabilizującego, jak rozumiem, który pan miał na myśli.
No tak, tak. Monarchii to nie tylko dla demokracji, tylko w ogóle dla kultury, dla tożsamości narodowej Brytyjczyków. To jest jedyna instytucja, której istnienie tak naprawdę nawet w najgorszych momentach nie było podważane. Nawet w okresie po śmierci księżnej Diany, kiedy pewnie w tych ostatnich latach to był największy kryzys monarchii brytyjskiej, kryzys wizerunkowy i nawet wtedy nie było większości dla zniesienia monarchii i nigdy takiej większości nie było, więc to jest ciągle instytucja, w której ludzie się odnajdują. I to była postać, która tę instytucję reprezentowała. Cała rodzina królewska mogła mieć i miała bardzo wiele za uszami, była czasami obiektem właśnie pośmiewiska, przeżywała różnego rodzaju kryzysy, skandale, natomiast królowa potrafiła to udźwignąć i to jest coś niebywałego, no i odeszła. Zobaczymy, co będzie dalej.
Ale to myśli pan, że król raczej już nie będzie mógł tego udźwignąć?
Nie mam pojęcia, bo właśnie słuchając ciebie, kiedy zacząłeś mówić, mówisz śmierć Elżbiety, myślałem, o rany, ja nie wiedziałem, że Darek ją znał, bo pomyślałem o mojej znajomej, która ma tak na imię, która zmarła w zeszłym roku i dopiero chwilę potem zrozumiałem, o kim mówisz, tak?
Ale to znaczy, że to dla pana było tak nieznaczące wydarzenie?
Nie, to było znaczące wydarzenie, tak jak śmierć jakiegoś prezydenta w kraju niemonarchicznym, natomiast w ogóle nie przeżywałem tego w taki sposób, jaki rozumiem, że ty przeżywałeś. Co więcej, mówisz o tym, jakie znaczenie monarchia ma dla demokracji. Myślę, że ważniejsze jest to, jakie znaczenie demokracja ma dla monarchii. Poza demokracjami, no gdzie mamy monarchię? W Tajlandii i w Eswatini, tak? Mhm. Obie w kryzysie. Tylko demokracja pozwala monarchom władać, tak? Bo pozbawia ich tego ciężaru rzeczywistej władzy i pozwala im być instytucją kultury, jeżeli oczywiście ich na to stać. Ale nie ma monarchii, które funkcjonują poza demokracjami.
To ciekawe spojrzenie. Trafne pewnie, tak, że rzeczywiście rzadko się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób demokracja buduje monarchię. Demokracja buduje monarchię dlatego, że jak w Wielkiej Brytanii trwały debaty i zadano pytanie, czy wolelibyście, żeby pani Thatcher była naszym prezydentem, czy wolelibyście, żeby została Elżbieta? Albo Tony Blair, żeby został prezydentem? Pewnie mogliby zostać wybrani, jak w czasach, kiedy byli najbardziej popularni, spokojnie mogliby zostać. No i tutaj nagle dochodzimy do takiego miejsca, może niech ona zostanie.
A czy myśli pan, że to jest kwestia tego, co się teraz dzieje i tego wielopoziomowego kryzysu, w jakim znajduje się Wielka Brytania, ale też kwestia właśnie monarchii, demokracji, że to jest to, że jesteśmy w takim czasie i miejscu, że po prostu monarchia jakoś wypełniła swoją rolę, czy ta jej rola, która była wcześniej, już się skończyła, czy po prostu, czy nie ma postaci takiego formatu, jaką była Elżbieta?
Zobaczymy. Bo może Elżbieta była ostatnią postacią, która była w stanie to spiąć.
No właśnie.
Może Karol nie będzie w stanie jej zastąpić w takim stopniu. No wiemy, że Harry na pewno taką postacią nie będzie, a czy William będzie, zobaczymy.
To przejdźmy w takim razie do tego tematu, który jeszcze pan Konstanty wspomniał, czyli Tigray. Oddaję głos.
No, najważniejsza, najkrwawsza wojna naszych czasów. Szacuje się, że w ciągu 2 lat zginęło około 250 000 żołnierzy po obu stronach i około 600 000 cywili, głównie Tygryjczyków. Są szacunki, które są 2 razy większe. Na przykład Josep Borrell w swoim przemówieniu o stanie świata mówił o 800 000 ofiar. I to się wszystko dokonuje przy absolutnej naszej obojętności i zerowym zainteresowaniu.
Przez wojnę w Ukrainie?
Nie, bo to zerowe zainteresowanie było przed wojną w Ukrainie. Wojna w Ukrainie pokazała, że możemy zainteresować się wojną, natomiast nie będzie nią wojna w Tigreju. Mimo, że inaczej niż często konflikty pozaeuropejskie, które są niezrozumiałe, tajemnicze, egzotyczne, tutaj mamy europejską matrycę konfliktu, tak? Mamy wielonarodowe państwo, mamy tam społeczeństwo z bardzo starą historią, które czuje się w tym państwie dyskryminowane i źle i zostaje brutalnie stłumione przez centralę. Z zupełnie dramatycznymi zwrotami akcji zresztą, przecież był taki moment, kiedy wojska tigrejskie były niecałe 200 kilometrów od Addis Abeby, prawda?
Tak, od stolicy.
I zostały rozbite dzięki masowemu importowi dronów, jakie wojska etiopskie sprowadziły z Iranu, Emiratów i Turcji, razem z obsługą, bo nie da się zaimprowizować obsługi dronów. Tak?
No to były zresztą te w dużej mierze te słynne Bayraktary, które
Nie tylko, ale w dużej mierze. Ale to po prostu tutaj zostały zmiecione wojska tigrejskie i Tigrej skapitulował. Kilka dni temu przyszła informacja o tym, że Policja Federalna wkroczyła do Mekele, do stolicy Tigreju. Tigrej skapitulował z bardzo prostego powodu. Kiedy w 6-milionowym narodzie 600 000 ludzi umiera z głodu, nie powstaje w ogóle pytanie, czy toczyć wojnę dalej. Nie ma komu jej toczyć i w obronie kogo, tak? Tigrej skapitulował, żeby ocalić to, co się da ocalić z życia jego mieszkańców. Ta wojna oczywiście niczego nie rozwiązuje. Zresztą Etiopia trzeszczy w szwach, bo mamy ileś innych międzyetnicznych konfliktów. W tej chwili mamy rzeź Amharów i Oromów w ramach historycznego konfliktu między tymi dwoma największymi narodami Etiopii. Nie chcę chodzić w detale, bo detale rzeczywiście wymagałyby dodatkowej wiedzy. Rzecz w tym, że warto byśmy mieli świadomość, że na naszych oczach odbyła się wojna, w której zginęły setki tysięcy ludzi przy zerowym zainteresowaniu z naszej strony. Dla wszystkich następnych przywódców państw, którzy uznają, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wybić tam tych wszystkich, to jest istotna informacja. Zresztą tym, który wybija Tigrejczyków, jest niedawny laureat pokojowej Nagrody Nobla, prawda?
Świeżo po objęciu swojego stanowiska ją dostał. Tak, jako najmłodszy bodajże prezydent w Afryce wtedy.
Tak, no i w ogóle ulubieniec nas wszystkich, nowa nadzieja.
Ale to jest chyba ważne pytanie. No bo możemy oczywiście powiedzieć sobie, że to się dzieje w jakimś dziwnym kraju, którego nikt nie zna i na Zachodzie i dlatego się tym nie interesujemy. Ale czy nie interesujemy się tym również dlatego, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w to, co się dzieje na Ukrainie i w to, co się dzieje na przykład w Etiopii?
Oczywiście, że tak, no ale to też nie jest pierwotna przyczyna. Fundamentalne interesy USA są zagrożone w Ukrainie, nie są zagrożone w Etiopii. Rzeź 500 000 ludzi nie zagraża fundamentalnym interesom ani USA, ani Unii Europejskiej. To jest ta istotna wiedza, jaką gdybym był na przykład, nie wiem, Erdoanem, bym z historii tigrejskiej wyciągnął.
Tak, ale bym musiał przeliczyć, czy to, co zamierzam zrobić, spowoduje zainteresowanie Stanów Zjednoczonych na tyle, żeby się tak, tym, żeby w to weszły. Tak?
Ale to, że to, co zamierzam zrobić, jest krwawe w skali być może setek tysięcy,
nie ma zasadniczej, zasadniczego znaczenia. Tak.
Panowie, musimy powoli zmierzać do końca, natomiast chciałbym pokusić się o to, czego nie lubicie, mianowicie próbę przewidywań i podsumowań, ale może właśnie w tym kontekście, na co wy najbardziej będziecie zwracać uwagę w tym roku, który jesteśmy teraz obecnie? Gdzie widzicie takie najbardziej, największe punkty zapalne? Czy to, co wy po prostu osobiście będziecie najbardziej śledzić?
No nie odkryjemy chyba Ameryki. No, będziemy patrzeć na to, co dzieje się w Ukrainie i liczyć na to, że być może będzie to jakoś przełomowy rok.
Ale czy spodziewa się pan przełomu w tym roku?
Nie spodziewam się. To znaczy nie... Kimże jestem, żebym się spodziewał albo nie spodziewał. No nie wiem, czy tam będzie przełom, czy nie będzie przełom. Jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy o tym, że Zachód nie przetrwa tej zimy i że będą zamieszki na ulicach. Zamieszki na ulicach były po meczach Maroka, a nie w związku z wojną w Ukrainie.
A nie kiedy mamy 18 stopni.
Niekiedy mamy 18 stopni. Pytanie, czy to rzeczywiście wynika tylko z tego, że nie jest nam wszystkim tak zimno, jak mogłoby być, czy nie wynika z tego, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy przeszacowania nihilizmu Zachodu ze strony Putina i jeszcze paru innych ludzi. Więc zdaje mi się, że trochę jedno i drugie ze wskazaniem na ten błąd w strategii Putina. Może nie jesteśmy aż takimi złymi ludźmi, jak niektórym się wydaje. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. I może ten rok nam pokaże, to będzie kolejny rok testu. No, to będzie, w ogóle nie mówiliśmy na temat sytuacji gospodarczej, być może dlatego, że się obaj na tym, przepraszam, że tak mówię, ale ja się na pewno na tym nie znam, przypuszczam, że...
Oczywiście.
Natomiast no, wszyscy patrzymy z niepokojem na to, co się dzieje w związku z inflacją, w związku ze zwyżką cen. To wszystko powoduje, tego typu rzeczy powodują wzrost nastrojów tak zwanych populistycznych, jakkolwiek byśmy je nie nazwali. No generalnie ludzie szukają prostych rozwiązań i prostych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja nie mam pieniędzy, a ktoś inny ma. I zwykle te odpowiedzi, które uzyskują, są... Pytanie jest bardzo słuszne i trafne, tylko że odpowiedzi są zwykle złe. A niektórzy politycy bardzo chętnie je dostarczają ludzi, którzy chcą słuchać. Więc pewnie na to też trzeba będzie zwrócić uwagę, czy ten proces wzrostu cen życia, który miał ogromny wpływ na wybory właściwie we wszystkich krajach demokratycznych w tym roku, będzie się pogłębiał. Także to są takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy.
No ta kwestia tych nierówności, które są pogłębiane przez kryzys gospodarczy, na które pan zwrócił uwagę, też często się porównuje te nasze lata 20 z latami 20 XX wieku. Tylko że teraz ta świadomość osób, które żyją na przykład w biedniejszych częściach świata, na temat skali tych nierówności, które są jeszcze większe niż były wcześniej, też jest dużo większe. Znaczy jakby nie da się już oszukać tych ludzi, mówiąc, że no u was wcale nie jest tak źle, tylko oni w czasie rzeczywistym, w internecie, na Facebooku, na TikToku, gdziekolwiek, po prostu widzą to, że ich świat nie przystaje do tego, czego by sobie życzyli.
I nie przekonamy ich, że jest nam z nimi niewygodnie, więc powinni raczej pozostać w swoich Somaliach czy innych Erytreach i tam sobie z dala od kamer umierać z głodu, niż pakować nam się do dostatku i zaburzać nam nasze zdrowe, białe społeczeństwa, jakby powiedział pewnie prezes Kaczyński czy premier Orban. Oni nie zawrócą tylko dlatego, że nam będzie z tym niewygodnie. Bo jak się mieszka w kraju, gdzie średnia życia jest 58 lat, a w takiej Finlandii na przykład 84, no to gdzie by pan wolał, że pańskie dzieci się urodziły, tak? Więc oni nie zawrócą. Nie bardzo wiem, czy będziemy umieli sobie z tym poradzić, ale to jest zmiana na skalę rewolucji francuskiej. No. W rewolucji francuskiej pojawiło się to niesamowite, radykalne przekonanie, że niezależnie od tego, w jakiej rodzinie kto jest urodzony, wszyscy mamy te same prawa. I to, co teraz zaczyna się rysować, to jest narastające przekonanie, że niezależnie od tego, w jakim kraju kto jest urodzony, wszyscy mamy takie same prawa. Innymi słowy, że nie możemy kogoś wyrzucać z Polski, czy do Polski nie wpuszczać, dlatego, że się w Polsce nie urodził, a my tak. To nie wystarcza.
Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo wspomniał pan o tym, o tej komunikacji, o tej rewolucji komunikacyjnej, prawda? To, że każdy Somalijczyk, który ma telefon komórkowy, a pewnie to jest jedna z niewielu rzeczy, którą ma taki Somalijczyk, wie dokładnie, co się dzieje w tak zwanym wolnym świecie, czy bogatym świecie na północy. Myślę, że to, co się dzieje w sferze komunikacji, w sferze medialnej, w sferze dostarczania mediów i kontroli mediów, jest nieprawdopodobnie ważne i to jest coś, co zmienia nasze społeczeństwa w sposób bardzo dynamiczny i bardzo szybki. Przykład Maska z tego roku jest najlepszą ilustracją tego. Mamy grono ludzi, którzy są w żaden sposób przez nikogo nie weryfikowani w sposób demokratyczny, nie odpowiadają przed nikim, decydują o tym, w jaki sposób rozpowszechniana jest informacja, jaka to jest informacja, kto ma do niej dostęp, ile ona kosztuje, dysponują naszymi danymi, realnie rzecz biorąc kontrolują świat przepływu informacji między ludźmi. Jeżeli my nie będziemy umieli w bardzo szybkim tempie tego, jak w jakiś sposób zorganizować, to myślę, że to jest największe zagrożenie dla wolności słowa, największe zagrożenie dla wolnej debaty publicznej, w której będą ze sobą konfrontowane różnego rodzaju opinie. Drugim zagrożeniem jest oczywiście, które zresztą z tym się bardzo silnie wiąże, jest zamknięcie ludzi na komunikację z innymi. To znaczy my już żyjemy w świecie, w którym w zasadzie nie rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy mają takie same poglądy jak my.
No ale tak jak pan mówi, to się wiąże ściśle ze sobą. Bardzo, te algorytmy, oczywiście. Raz, że nas wiążą w tych bańkach, a dwa, że tak naprawdę promują treści, które są na przykład agresywne względem drugiej osoby.
Tak, i o tym powinniśmy pamiętać również jako dziennikarze, ale przede wszystkim jako obywatele, jako świadomi ludzie, którzy w tym procesie są przedmiotami.
Moi studenci na dziennikarstwie, na Collegium Civitas nie chcą dyskutować na zajęciach. A jak ich pytam dlaczego, to mówią wprost, że no ja nie chcę, żeby ktoś, kto się będzie ze mną nie zgadzał, potem mnie zbanował na Facebooku, tak? Albo żebym został skancelowany. Ja wolę nie mówić, co ja myślę. I oni to mówią absolutnym poczuciem uprawnienia takiej postawy, tak? I to są studenci dziennikarstwa zresztą, więc można powiedzieć, że pewną fundamentalną umiejętność, żeby przetrwać w tym zawodzie, już nabyli. Właśnie niczego innego więcej nie potrzebują. Ale jak już nawet zwalczymy tych wszystkich Elonów Musków, to pozostanie próba radzenia sobie z sytuacją nie tylko tego, że jesteśmy w bańkach, w których wszyscy zgadzają się ze sobą i możemy się co najwyżej kłócić o to, jak bardzo mocno się ze sobą zgadzamy. Ale istnienie innych poglądów jest czymś niewyobrażalnym, zaburzającym, zakłócającym.
Obraźliwym.
Tak. Ale też nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było tak, że każdy mógł powiedzieć wszystkim wszystko. Do tej pory zawsze było tak, że jeżeli ktoś zabiera głos publicznie, to został do tego przez kogoś zaproszony. Na zebraniu udziela się głosu. W gazecie jakiś redaktor decydował, czy jakiś list będzie drukowany, a inny nie. Oczywiście taka selekcja jest antydemokratyczna i ogranicza swobodę wypowiedzi. Tyle tylko, że odpowiedzią na to było zwoływanie zebrań z innym udzielającym głosu, czy wysłanie listu do innej gazety. Zostało jednak takie poczucie, że jeżeli ktoś coś mówi publicznie, no to ktoś to poręcza, prawda? Otóż każdy może powiedzieć publicznie dowolną bzdurę, cieszyć się autorytetem osoby, która mówi publicznie, a więc ktoś to poręcza, i mówić idiotyzmy. to, co my mówimy tutaj dzisiaj, ma dokładnie taki sam status, jak wypowiedzi osób przekonanych, że my jesteśmy reptilianiami, prawda?
Jest taka możliwość.
Nie, to nie jest możliwość, to jest pewność. Jest nadzieja, że może są jacyś czytelnicy czy słuchacze, którzy uważają inaczej. Ale nie bardzo wiem, na czym mamy budować tę nadzieję, skoro nie ma niczego, co by takich czytelników podtrzymywało w ich naiwnym i staroświeckim przekonaniu, no, że bywają ludzie, którzy coś wiedzą i to jest zweryfikowalne, a innym na przykład nie należy ufać. To przekonanie odchodzi w przeszłość z konsekwencjami, jak sądzę, dla całego gatunku. Znaczy, no...
I liczą się emocje.
Oczywiście, że
ja tak. Może przytoczę jeszcze, jeżeli mamy chwilę, taki dowcip Rickiego Gervaisa.
To jako puenta będzie.
Tak, który mówił o tym, czym się różni Agora od Facebooka. Agora, czyli prac dyskusji, prawda? Polega na tym, że jeżeli ktoś udziela lekcji gry na gitarze, to umieszcza na słupie ogłoszenie, że udziela lekcji nauki na gitarze. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no to popatrzy i przejdzie dalej. Na Facebooku, jeśli napiszesz, że udzielasz lekcji nauki na gitarze, to zostaniesz zhejtowany i ludzie będą biegać po tym placu i mówić, jak cię nienawidzą z tego powodu, że udzielasz lekcji nauki na gitarze. Nawet jeśli nie mają dla ciebie żadnej innej propozycji, to będą cię krytykować tylko dlatego, że mają taką możliwość. I to jest zasadnicza różnica w światach, w których żyliśmy jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i światem obecnym. Światem obecnym, którym, żeby było jasne, nie został stworzony przez Rosjan, ani przez Marsjan, ani przez reptylianów, tylko przez nas. Sami sobie to żeśmy zrobili.
No i tym geriatryczno-dziaderskim wnioskiem
ja się tutaj wtrącę jako reprezentant innego pokolenia. Po to panów zaprosiłem, żeby ta nadzieja na to, że jednak są ludzie, którzy mają coś mądrego i zweryfikowanego do powiedzenia, żeby ją podtrzymać. I żeby ten test, o którym też pan Dariusz wspominał, że to będzie rok testów, kolejny rok testów dla nas, żebyśmy te testy z pomocą właśnie rzetelnych mediów, odpowiedzialnych mediów mogli jakoś lepiej zdać, żeby ta nadzieja była ciągle z nami, również w tym, jak i w przyszłym roku. I bardzo panom za to dziękuję dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dariusz Rosiak i Konstanty Gebert, jeszcze raz dziękuję w takim razie. I dziękuję również państwu, że byliście dzisiaj z nami. Ten i inne programy Kultury Liberalnej są dostępne tylko dzięki waszemu wsparciu, także zachęcam jeszcze raz. A nasz program wydawała i realizowała Zofia Majchrzek. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.